Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
W Białymstoku odbyły się uroczystości beatyfikacyjne apostoła Bożego Miłosierdzia, księdza Michała Sopoćki.
Drogą Janowi Pawłowi I cnotę pokory przypomniał papież podczas południowego spotkania z wiernymi w Castel Gandolfo.
Na Jasną Górę przybyła pielgrzymka małżeństw i rodzin.
28 września witają Państwa Mateusz Ignacik
i Beata Zajączkowska.
Ksiądz Michał Sopoćko, krzewiciel kultu Bożego Miłosierdzia i spowiednik siostry Faustyny, został wyniesiony do chwały ołtarzy. Beatyfikacji w imieniu papieża przewodniczył w Białymstoku arcybiskup Angelo Amato, prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych. O nowym polskim błogosławionym mówił w czasie południowego spotkania na Anioł Pański Benedykt XVI. Nawiązując do słów Jana Pawła II, zawierzył wszystkich Bogu bogatemu w miłosierdzie.
W szczególny sposób pozdrawiam dzisiaj uczestników odbywającej się w Polsce w Białymstoku beatyfikacji sługi Bożego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i przewodnika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej. Za jego sugestią w znanym dzienniczku opisała ona swoje doświadczenia mistyczne i objawienia Jezusa Miłosiernego. Także dzięki jego staraniom został namalowany i przekazany światu znany obraz z napisem Jezu, ufam Tobie. Sługa Boży dał się poznać jako gorliwy kapłan profesji Michowawca, krzewiciel kultu Bożego Miłosierdzia, łącząc się w radości z archidiocezją białostocką i wileńską oraz wszystkimi wiernymi w świecie, którym blisk jest przyzwanie Jezusa Miłosiernego. Tą beatyfikacją zapewne cieszy się domu Ojca mój umiłowany poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II. To on zawieszył świat Bożemu Miłosierdziu. Dlatego powtarzam jego życzenie. Bóg bogaty miłosierdzie, niech wam wszystkim błogosławi.
Liturgię beatyfikacyjną sprawowano w Białymstoku na placu przed Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie pochowany jest ksiądz Michał Sopoćko. Wzięło w niej udział około 80 tysięcy wiernych z Polski i zagranicy.
Michał Sopoćko, prezbiter.
Dekret Benedykta XVI ogłaszający wyniesienie sługi Bożego do chwały ołtarzy odczytał prefekt kongregacji spraw kanonizacyjnych.
O roli błogosławionego Michała Sopoćki w przekazaniu światu objawień siostry Faustyny, a także znaczeniu Miłosierdzia Bożego mówił w homilii kardynał Stanisław Dziwisz. Potrzeba było mądrości, duchowej wrażliwości i świętości życia księdza Michała, by w wizjach prostej siostry rozpoznać Boże przesłanie skierowane do całego świata, powiedział metropolita krakowski. Wskazał, że ksiądz Sopoćko stał się pomostem między Faustyną Kowalską a wspólnotą Kościoła.
Błogosławiony ksiądz Michał opiewał Miłosierdzie Pańskie nie tylko przez bezpośrednie i całkowite zaangażowanie się w dzieło, u początków którego była święta Faustyna. On sam stał się człowiekiem bezgranicznej ufności w Miłosierdzie Boże. To była jego najgłębsza duchowa postawa. To był szczególny rys jego chrześcijańskiej i kapłańskiej tożsamości.
Kardynał Dziwisz przypomniał też miejsca związane z kultem Miłosierdzia Bożego. Wilno, miejsce objawień siostry Faustyny i jej spotkania z księdzem Sopoćką oraz Białystok, gdzie duchowny spędził znaczną część życia i trudził się dla sprawy kultu Miłosierdzia Bożego. Wymienił także Kraków, który, jak podkreślił, dzięki siostrze Faustynie stał się stolicą Miłosierdzia Bożego i celem liczniejszych z każdym rokiem pielgrzymek.
Znałem księdza Sopoćkę ze swoich czasów seminaryjnych.
Ksiądz Stanisław Strzelecki.
I nie mogę powiedzieć, żeby wyróżniał się czymś szczególnym, bo właśnie cechą świętości jest normalność, wierne spełnianie swoich zadań, swoich obowiązków. I to jest chyba rzeczą najważniejszą.
ta beatyfikacja przyczyni się do większego jeszcze rozszerzenia się kultu Bożego Miłosierdzia, do uświęcenia się zarówno osób duchownych, jak i świeckich.
Ksiądz Krzysztof Nitkiewicz, postulator w procesie beatyfikacyjnym.
Ksiądz Sopoćko może być dla nas wszystkich wzorem takiej wielkiej ufności w Boże Miłosierdzie, żeby nigdy nie tracić nadziei, żeby nawet w największych trudnościach ufać i wierzyć, że Bóg jest miłosierny, że Bóg jest obok nas.
O aktualności nowego błogosławionego mówił na zakończenie liturgii beatyfikacyjnej arcybiskup Amato. Podkreślił, że we współczesnych rodzinach potrzeba miłosierdzia i wzajemnego przebaczenia. Wskazał, że błogosławiony ksiądz Sopoćko stanowi szczególny wzór dla kapłanów. Uczy bowiem ukazywania prawdy Ewangelii zagubionym ludziom. Niech konfesjonał stanie się najważniejszym miejscem waszej posługi kapłańskiej, apelował prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, podkreślając, że spowiedź i kierownictwo duchowe to dwa wyzwania, jakie przed kapłanami stawia nowy błogosławiony.
Cnocie pokory poświęcił Benedykt XVI rozważanie przed modlitwą Anioł Pański. Papież nawiązał do czytań mszalnych oraz przykładu Jana Pawła I. Dziś przypada 30. rocznica śmierci papieża uśmiechu. Komentując przypowieść o dwóch synach, podkreślił, że ukazuje ona szczególną miłość Jezusa do nawracających się grzeszników, a jednocześnie uczy nas, że aby przyjąć dar zbawienia, trzeba pokory. Pokora, humilitas, była też zawołaniem biskupim Jana Pawła I. To jedno słowo streszcza istotę życia chrześcijańskiego i wskazuje nieodzowną cnotę tych, którzy w Kościele wezwani są do pełnienia władzy, powiedział Benedykt XVI.
In una delle quattro udienze generali.
W czasie jednej z czterech audiencji ogólnych, którym przewodniczył w czasie swego krótkiego pontyfikatu, Jan Paweł I powiedział m.in. Ograniczę się do polecenia wam jednej cnoty, bardzo drogiej Panu, który powiedział nam: uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Nawet jeśli dokonacie wielkich rzeczy, powtarzajcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy. I dodał: tendencja w nas wszystkich jest zgoła przeciwna, pokazać się. Pokorę możemy uznać za jego duchowy testament.
Ojciec Święty podkreślił, że między innymi ta cecha sprawiła, iż mimo zaledwie 33-dniowego pontyfikatu Jan Paweł I na trwałe zapisał się w naszych sercach. Benedykt XVI zaapelował, by na wzór papieża uśmiechu kultywować cnotę pokory. Na zakończenie pożegnał się z mieszkańcami Castel Gandolfo, ponieważ pojutrze powróci ze swej letniej rezydencji do Watykanu, a także przypomniał, że 19 października odwiedzi sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Czesi czczą dzisiaj świętego Wacława, męczennika i świadka wiary, a jednocześnie męża stanu stojącego u podstaw czeskiej państwowości. Cieszy się on uznaniem zarówno ze strony wierzących, jak i niewierzących. Tymczasem wczoraj w miejscowości Stary Bolesław koło Pragi, gdzie święty poniósł męczeństwo z rąk swego brata, zgromadzili się pielgrzymi z całego kraju.
We mszy świętej celebrowanej przez wszystkich czeskich biskupów na czele z kardynałem Miloslawem Wilkiem, czeskim prymasem, uczestniczyli także prezydent Václav Klaus i premier Mirek Topolánek. Prymas akcentował aktualność postawy świętego Wacława, a prezydent, który jako jedyny z polityków przemawiał do zgromadzonych pątników, podkreślał, że brak szacunku i zapomnienie o przesłaniu świętego Wacława oznaczałoby dla czeskiego narodu i czeskiej państwowości to, co dla drzewa podcięcie korzeni. Tegoroczna uroczystość świętego Wacława jest kulminacją obchodów jubileuszu 1100. rocznicy jego urodzin. Dla Radia Watykańskiego Piotr Krzysztofiak, dominikanin.
W Międzynarodowym Centrum Terezjańsko-Janowym w Avila w Hiszpanii kończy się kongres poświęcony filozofii i mistyce. Bierze w nim udział ponad 100 osób z różnych krajów.
Mistyka i myśl współczesna to hasło pierwszego Międzynarodowego Kongresu Filozofii i Mistyki, który odbywa się w nowej siedzibie CITES, Międzynarodowego Centrum Terezjańsko-Janowego w Avili. Wśród uczestników znajdują się znani filozofowie oraz eksperci w dziedzinie duchowości karmelitańskiej, m.in. Miguel García Baró, Juan de Dios Martín Velasco oraz Luis Arostegui Gamboa, przełożony generalny karmelitów bosych. Celem kongresu jest szerzenie i studium doświadczenia mistycznego świętej Teresy i świętego Jana od Krzyża. Z drugiej strony spotkanie w Awilii jest doskonałą okazją, aby ukazać misję, jaką spełnia w kościele ośrodek CITES, czy też zapoznać się z projektem tzw. Uniwersytetu Mistyki, wyjaśnia dyrektor centrum ojciec Francisco Javier Sancho. 2 października rozpocznie się kolejny kongres od nauki do mistyki. Wezmą w nim udział profesorowie z różnych uniwersytetów niemieckich, aby przeanalizować relacje pomiędzy nauką i mistyką. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęła się jesienna kampania 40 dni dla życia. Akcja odbywająca się równocześnie w niemal 180 miastach 47 stanów polega na poszczeniu i modlitewnym czuwaniu przed klinikami aborcyjnymi nieustannie przez okres 40 dni. Organizatorem przedsięwzięcia jest koalicja wielu organizacji pro-life należących do różnych wyznań chrześcijańskich.
Podczas dyskusji przedwyborczych, w których aborcja zajmuje kluczowe miejsce, ludzie muszą być dobrze poinformowani o tym, jaki wpływ przerywanie ciąży wywiera na życie kobiet, mężczyzn, dzieci, wspólnot i całego narodu, powiedział Dawid Beret, dyrektor kampanii. Jak podają organizatorzy, obecna batalia spotyka się z większym zainteresowaniem niż podobne do niej akcje w przeszłości. Wiele osób przysłuchujących się przedwyborczym dyskusjom przychodzi przed kliniki aborcyjne z czystej ciekawości. Doświadczywszy jednak atmosfery modlitwy, postanawia zaangażować się w kampanię. Organizatorzy podkreślają, że ich akcja nie jest bezpośrednim poparciem dla żadnego z kandydatów na fotel prezydencki. Jestem przekonany, że zmiana legislatury na rzecz zdelegalizowania aborcji zostanie poprzedzona przemianą duchową naszego społeczeństwa, powiedział Beret. Owocami wiosennej krucjaty 40 dni dla życia było zmniejszenie liczby aborcji w klinikach, przed którymi trwały nabożeństwa, a także skrócenie godzin prac niektórych ośrodków aborcyjnych lub zamknięcie ich na kilka dni. Z Chicago dla Radia Watykańskiego Alicja Pożywio.
Filipińscy studenci odradzają politykom propagowania przez państwo antykoncepcji. Środowisko uniwersyteckie okazały się najaktywniejszym uczestnikiem kampanii na rzecz życia, wymierzonej w inicjatywę legislacyjną Melvina Castro, który chce wprowadzić na Filipinach tak zwane prawo o zdrowiu rozrodczym. Studenci przekonują parlamentarzystów, że prawdziwym powodem ubóstwa na Filipinach nie jest zbyt wielki, jak się niekiedy twierdzi, przyrost naturalny, lecz pandemiczna korupcja. Fundusze, które we wspomnianym prawie ma się przeznaczyć na zakup środków antykoncepcyjnych, powinny trafić do szkół i na uczelnie. Prowadzona przez studentów akcja informacyjna okazuje się skuteczna. Melvin Castro stopniowo traci poparcie kolejnych parlamentarzystów i jest już niemal pewne, że jego projekt trafi do kosza.
Polska odnawia małżeńskie śluby. Pod takim hasłem na Jasnej Górze odbyła się 24. pielgrzymka małżeństw i rodzin. W czasie tegorocznego spotkania z udziałem około 10 tysięcy osób przywoływana była Karta Praw Rodziny w 25. rocznicę jej ogłoszenia oraz papieska encyklika Humanae Vitae sprzed 40 lat.
O niezwykłym pięknie i wielkiej wartości małżeństwa przypomniał w homilii biskup Andrzej Dzięga z Sandomierza. Wymieniając ogromne zaniedbania chrześcijan i świata wobec rodziny, w tym lekceważenie jedności, nierozerwalności, spłycanie świętości i brak szacunku dla życia, kaznodzieja wezwał do koniecznego dziś odważnego dawania świadectwa.
Tym bardziej jest potrzebne, im mniej świat zastanawia się nad tymi sprawami, im bardziej świat, nawet świadomie, przeciwko Bożemu planowi występuje.
Podczas Eucharystii małżonkowie odnowili śluby, dziękując za radość trwałego związku i prosząc o siły do bohaterskiego świadectwa życia wyznawaną wiarą. Odpowiadając na zaproszenie Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski w łączności z Jasną Górą, przyrzeczenia ponawiane dziś były także w polskich parafiach. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.